psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuzo Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy o toksycznych dla psów substancjach, które kryją się w teoretycznie zwyczajnych i niegroźnych produktach, a które finalnie mogą zrobić naszym zwierzętom krzywdę. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Toksyczne substancje czyhają na naszego psa zarówno w domu, jak i na każdym rogu ulicy podczas spacerów. Niby wszyscy słyszeliśmy o przynajmniej jednej z rzeczy, o których będę dzisiaj mówiła, a jednak dokładny mechanizm działania tych toksyn często pozostaje nieznany. 61 8 6 5 4 6 5 4. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące waszych zwierząt, zachęcam do kontaktu. 61 8 6 5 4 6 5 4. A jeżeli chcielibyście podzielić się z pytaniem prywatnie i być może chcielibyście, aby to pytanie zostało wykorzystane w jednej z audycji, to zachęcam do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, Zuza Ogrodowczyk. Na pewno mnie znajdziecie. Wracając do naszych substancji, zacznijmy od tego, że nie muszą one powodować tylko i wyłącznie problemów żołądkowo-jelitowych. Mogą też powodować poparzenia, opuchnięcia, na przykład skóry czy też śluzówki, przykładowo nosa lub też wnętrza pyska, skutkiem czego nasze zwierzę po kontakcie z taką substancją może na przykład zacząć się drapać, wylizywać, wygryzać sierść w miejscu, w którym doszło do kontaktu z toksykantem. Poza tym toksyny mogą powodować osłabienie organizmu oraz dziwne, nagłe zachowania, na przykład brak koordynacji ruchowej, drżenie mięśni, ale też zachowanie kompulsywne, a także lęk lub agresję powodowane złym samopoczuciem. Wczoraj zresztą miałam nieprzyjemną sytuację, w sumie sytuację. Widziałam filmik, na którym pod płot pewnej z firm w Legnicy podjeżdża człowiek na rowerze. Ten człowiek podaje jakąś substancję psu i pies nagle zaczyna się kręcić w kółko. Oznacza to oczywiście, że substancja, którą ten pies dostał, była silną toksyną, która od razu zaczęła działać na ośrodkowy układ nerwowy. Oczywiście tego pana z Legnicy szuka policja. Możecie tego też wyszukać, jeżeli jesteście na przykład z tamtej okolicy, jesteście tutaj przejazdem, to w tym wypadku warto by było zerknąć na filmik. Może znacie tego pana, tego potwora tak naprawdę. Do sytuacji doszło 19 maja, więc jeszcze ta osoba jest poszukiwana. Wracając, oczywiście problemy gastryczne związane z zatruciami pokarmowymi są najczęstsze i to o nich dzisiaj porozmawiamy. Psy są zwierzętami, które mają ogromną motywację na wynajdywanie jedzenia. Wiąże się to oczywiście z ich naturą zbieracza. Najczęściej przeszkadza nam ona na spacerach, ale w domu powinniśmy zastanowić się nad tym, czy przed wyjściem do pracy, a czasami nawet przed wyjściem do łazienki, nie zapomnieliśmy schować z kuchennych blatów, z jakichś stolików kawowych jedzenia, które nie było przeznaczone dla psa. No i nie tylko jedzenia, o czym się zresztą dzisiaj też przekonamy. Bardzo modne obecnie słodycze, na przykład batoniki, gumy do żucia, słodkie ciasta dietetyczne, mogą okazać się śmiertelnie trujące dla psów. Swoją toksyczność zawdzięczają alkoholowi cukrowemu o znanej nazwie ksylitol. U psów mogą powodować hipoglikemię, ponieważ silnie stymuluje trzustkę do wydzielania insuliny. Ponadto przy większym spożyciu powoduje martwicę wątroby, która będzie próbowała toksynę zmetabolizować oraz powodować też problemy z układem krwionośnym. Pierwsze objawy zwykle następują bardzo szybko, bo około 10 do 15 minut po spożyciu takiej słodyczy związanej z ksylitolem przez psa, zwierzę zaczyna wymiotować, może też mieć rozwolnienie, dodatkowo dochodzi brak apetytu, bardzo silne osłabienie. Będziemy mieli wrażenie, że pies potwornie jest zmęczony, tak jakbyśmy właśnie wrócili z 20-kilometrowego spaceru. Pies może mieć też objawy w postaci drżenia mięśni, a nawet silnego napadu padaczkowego. Czasami jednak objawy mogą pojawić się później. Dlaczego? ponieważ ksylitol w układzie pokarmowym zmienia się w masę, co utrudnia wchłanianie takiej substancji, dlatego w żadnym wypadku nie należy czekać, jeżeli wiemy, że pies zjadł na przykład batonik proteinowy, który ksylitol zawierał. Automatycznie powinniśmy wtedy udać się do najbliższego weterynarza na płukanie żołądka. Pierwsze 6 godzin ma w tym wypadku naprawdę ogromne znaczenie. W przypadku ksylitolu nie jest zalecane również podawanie węgla aktywowanego, dlatego nie kombinujemy, tylko od razu wybieramy się do lecznicy. Wystarczą zaledwie 2 gramy ksylitolu, aby doszło do silnego zatrucia psa o masie 20 kg. Rokowania w przypadku zatrucia ksylitolem są bardzo słabe, szczególnie jeżeli pies od razu nie uzyskał pomocy weterynaryjnej. A w przypadku silnego zatrucia najczęściej nie uda mu się niestety dożyć następnego dnia, nawet mimo interwencji weterynarza. Zawsze, kiedy słyszę o zatruciach, mam wrażenie, że właściciele oczekują od psów, że będą one instynktownie wiedziały, że niektórych rzeczy jeść nie wolno. Znam nawet skrajne myślenie ludzi, którzy uważają, że skoro pies się zatuł, to był mało inteligentny i zabrała go tak zwana selekcja, czyli dobór naturalny. Niestety, to tak nie działa. Jeśli trucizna nie ma gorzkiego smaku, pies bez problemu się na nią połasi. A jeśli zatruł się w domu, to możemy obwiniać tylko i wyłącznie siebie, a nie czworonoga. Również druga ciężka trucizna najczęściej do psiego pyska trafia na drodze kradzieży. Aczkolwiek znam też osoby, które po prostu przyznają się do tego, że tę słodkość psu dają. Oczywiście mowa o czekoladzie, za którą my ludzie przepadamy. Niestety są też tacy opiekunowie, którzy nie potrafią odmówić słodkiego ludzkiego przysmaku swoim podopiecznym, niestety bardzo im szkodząc. Substancja, która jest toksyczna w czekoladzie, to alkaloid purynowy o nazwie teobromina, która poza psami szkodzi również innym zwierzętom, na przykład kotom lub koniom. Dlaczego w takim razie nie szkodzi nam, ludziom? Spowodowane jest to znacznie wolniejszym tempem metabolizowania teobroniny przez zwierzęta oraz odmiennym niż u człowieka szlakiem metabolicznym. W efekcie występują zaburzenia układów krążeniowego oraz nerwowego. Jaka średnia ilość czekolady może zagrozić naszemu psu? Jak podaje portal VetsNow, dla psa o wadze średniej 3 do 4 kg wystarczy 11 g gorzkiej i 27 g mlecznej czekolady. Dla ras małych o wadze 6 do 7 kg wystarczy 22 g gorzkiej i 53 g mlecznej czekolady, czyli pół tabliczki. Dla ras średnich o wadze 16 do 23 kg wystarczy 58 g gorzkiej czekolady i 140 g mlecznej czekolady. Dla ras dużych od 30 do 35 kg potrzeba do zatrucia 109 gorzkiej i 261 g mlecznej czekolady, a więc są to już większe ilości. Natomiast dla ras tych największych 57 do 89 kg są to już naprawdę spore ilości, bo 2 tabliczki gorzkiej oraz prawie 5 tabliczek mlecznej czekolady. Znajdą się oczywiście tacy słuchacze, którzy teraz będą przed odbiornikami myśleć: no mój pies zjadł tą tabliczkę czekolady i nic mu się nie stało. Dlaczego tak jest? No, dlaczego nie zachorował? To jest tak jak u ludzi, tak i u zwierząt w ten sposób sam działa, że każdy osobnik ma po prostu inny metabolizm. Dlatego jednemu psu może zaszkodzić jedna kosteczka czekolady, podczas gdy drugi o takiej samej wadze będzie potrzebował więcej, żeby się zatruć. Jak możemy stwierdzić, czy nasz pies zatruł się czekoladą? Teobromina powoduje przede wszystkim objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego. Czyli pojawiają się wymioty, pojawia się biegunka, pojawia się wysokie pobudzenie, czyli pies będzie nam latał z pokoju do pokoju, będzie niespokojny, będzie dyszał, będzie się denerwował. Pojawia się też drżenie mięśni, mogą pojawić się drgawki całego ciała oraz zaburzenia pracy serca, a w ciężkich przypadkach niestety może dojść nawet do śmierci psa. Dlatego nie można absolutnie tutaj zwlekać i jeżeli nasz pies zjadł zjadł taką czekoladę, to po prostu pojechać do weterynarza, który wywoła wymioty i spowoduje, że ta czekolada po prostu z pieska wyleci, a przynajmniej ta część, która będzie jeszcze niestrawiona. No i oczywiście weterynarz też poda odpowiednie leki, które pomogą wchłonąć resztę toksyn. Warto wiedzieć, że poziom teobrominy różni się w zależności od rodzaju czekolady, więc w czekoladzie do pieczenia tak naprawdę jest tej teobrominy najwięcej. Poza tym oczywiście w czekoladzie gorzkiej oraz w czekoladach tak naprawdę wszystkich, które mają powyżej 40-60% kakao, jest jej najwięcej. Natomiast w czekoladach mlecznych i czekoladach białych już tej teobrominy jest naprawdę niewiele. Tym niemniej bardzo uważajmy, szczególnie na te czekolady z dużym procentem kakao, ponieważ to kakao tak naprawdę odpowiada za tą teobrominę. Im więcej kakao w naszej czekoladzie, tym łatwiej naszemu psu łatwiej nasz pies zachoruje. Najlepszym rozwiązaniem, jak nie zatruć psiaka, jest nie podawanie psu czekolady w ogóle, bo nawet psia czekolada bez teobrominy ze względu na słaby skład nie jest zdrową przekąską dla naszego przyjaciela. Natomiast pamiętajmy też, szczególnie po Wielkanocy i po święcie Bożego Narodzenia, albo na przykład po jakichś imieninach, czy cokolwiek, wtedy, kiedy w naszych torebkach prezentowych, które często leżą właśnie w przypadku świąt pod choinką na przykład, pies po prostu podchodzi sobie, wyciąga, my mamy w głowie, przecież on nie powinien zabierać z prezentów, on powinien wiedzieć, że to nie jest jego. Nie, moi drodzy, on nie powinien wiedzieć. On po prostu działa instynktownie i działa jak pies, oportunista. Jedzenie jest dostępne, to ja je po prostu sobie wezmę. Szczególnie jeżeli nie uczyliśmy psa tego, żeby nam rzeczy nie zabierał, tylko od początku oczekiwaliśmy, że on będzie wiedział, że on nie może ich zabrać. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej porozmawiamy o orzechach i dowiemy się, których nie powinien skosztować nasz pies.
Koty i inne kłopoty.
My dzisiaj rozmawiamy o toksycznych dla psów substancjach. Omówiliśmy sobie już ksylitol, omówiliśmy już czekoladę. W przerwie zadzwonił do mnie młody słuchacz i zapytał o kota, który miauczy na niego najpierw żałośnie, a potem go atakuje. Słuchacz wspomniał, że oczywiście bawi się z kotem, a ja zaproponowałam, żeby te zabawy były bardziej atrakcyjne dla kota. Żeby kot bawił się z nim przynajmniej przez 7-10 minut, czasami 5-7 minut, rano, po południu i wieczorem, zawsze przed posiłkiem, żeby ten łańcuch łowiecki został po prostu w oczach kota spełniony i zawsze właśnie po tej zabawie kotek powinien otrzymywać jedzenie. Powiedziałam też, że niestety czasami w przypadku kotów potrzebne są zabawy bardzo wcześnie rano i późnym wieczorem, poza tym, że po południu, ponieważ koty wtedy są najbardziej aktywne i wtedy zabawy z nimi przynoszą najlepszy skutek, czyli tak naprawdę 5, 6, 7 godzina to są najlepsze godziny dla kota. Wtedy, kiedy słońce wstaje, to tak naprawdę powinno być, no ale już nie przesadzajmy z tym wstawaniem o 4:00. A wieczorem to powinna być godzina zmierzchu, czyli 22:00, 22:30 czy nawet 23:00. Po południu oczywiście to w zależności od tego, o której kot dostaje jedzenie, jeżeli podajemy mu to jedynie 3 razy dziennie. Teraz wracamy sobie, słuchajcie, do naszych psiaków i do tego, czym mogą się zatruć. Obiecałam wam przed przerwą, że będziemy rozmawiać o orzechach, a więc o tych orzechach porozmawiamy. Bo psy, mimo tego, że są mięsożerne, to nauczyły się lepiej od wilków metabolizować różnego rodzaju produkty roślinne, w związku z czym możemy usłyszeć na przykład, że zdrową przekąską jest niewielka ilość rozsmarowanego na macie do lizania organicznego masła orzechowego. Faktycznie fistaszki, a więc orzechy arachidowe, są najbezpieczniejszym rodzajem orzechów, jakie możemy zaoferować naszym psom, nawet bezpośrednio po łuskaniu, pod warunkiem, że nie zawierają soli. przeciwieństwie do nas ludzi, psy nie mają uczulenia na te orzechy, a więc ryzyko zatrucia nie występuje. Musimy jednak pamiętać, że orzechy też zawierają dużo kwasów tłuszczowych, a więc podawane za często lub w zbyt dużej ilości mogą powodować tycie zwierzęcia. Bardzo specyficznym, trującym dla psów orzechem jest orzech makadamia. Specyfika zatruć polega na tym, że naukowcy nie wiedzą dokładnie, co, czyli jaka substancja w tych orzechu szkodzi psom, które zjadają ten rodzaj nasion. Dawka toksyczna to 2 gramy na 1 kg masy psa, a więc 40 gramów to dawka toksyczna dla psa o masie 20 kg. Biorąc pod uwagę, że jeden orzech waży około 2,5 grama, wystarczy 16 orzeszków, by zaszkodzić średniej wielkości psu. Dla Yorka wystarczą za to 4 orzechy. Najczęściej zjedzenie takiej ilości nie jest oczywiście dla psów śmiertelne. Objawy pojawiają się zazwyczaj po 3 do 12 godzinach i mijają najpóźniej po 2 dniach. Jeśli pies zjadł niewielką ilość orzechów, skończy się na sensacjach żołądkowo-jelitowych. Natomiast jeżeli nasz przyjaciel zjadł więcej makadamia, niestety czekają go niezbyt miłe 2 dni. Pojawią się bowiem bardzo specyficzne objawy, takie jak gorączka, drżenie mięśni, a nawet drgawki całego ciała. Ponadto psa będą bardzo silnie bolały stawy, a także zacznie kuleć. W najgorszym przypadku nastąpi niedowład tylnych kończyn. Na szczęście, mimo że objawy wyglądają na bardzo, bardzo groźne, tak jak już wspomniałam, mijają najpóźniej po 48 godzinach od zatrucia. Podczas gdy większość pozostałych orzechów, na przykład włoskich, migdałów czy pekan, pozostaje raczej neutralna, a więc po dodaniu do jakiejś przekąski pies się nie zatruje. Pamiętajmy o tym, że tłuszcze roślinne nie są dobrze trawione przez psy, a więc nie powinny być one zbyt często tym psom oferowane. Nie zmieniamy tematu jedzeniowego, ale przechodzimy do czegoś, o czym w życiu nie pomyślelibyście, że może być trujące. Zanim jednak o tym powiem, to odbiorę telefon, bo widzę, że ktoś tutaj się dodzwania. No nie mogę niestety się... Halo?
Dzień dobry.
O, dzień dobry.
Witam wszystkich. Ja z takim pytaniem. Mój piesek od 2 miesięcy ma kłopoty podczas jazdy. Po prostu wymiotuje. Nawet jak zostaje nienakarmiony, to zalewa się śliną i po prostu jest tego bardzo dużo. Mm-hmm. Póki była mała, ona ma teraz rok, ale póki była mała, to tego nie robiła.
Mhm. A czy były jakieś, była jakaś sytuacja, która wydawałoby się pani, że na przykład ją w tym samochodzie mogła wystraszyć? Na przykład, nie wiem, zostawiła ją pani na chwilę, jak tankowała auto, albo nie wiem, była jakaś nieprzyjemna sytuacja na drodze. Coś, co mogło po prostu sprawić, że ona nagle w ten sposób się zachowuje z punktu behawioralnego.
Takiej sytuacji nie było, ale póki była mała, jeździła w swojej klateczce, którą, którą miała, a teraz już się w nią nie mieści i jest przypinana, normalnie wpinana w pas.
Okej. To tutaj może być właśnie ten problem. Jeżeli ona jeździ z tyłu na kanapie i jeżeli ma pani możliwość, to proszę zakupić sobie parcianą klatkę. One są bardzo lekkie, nie będzie pani miała problemu z tym, żeby włożyć ją do bagażnika albo nawet wynieść do domu. One są też w różnych rozmiarach, są też duże klatki i zobaczyć, czy jak ona będzie w klatce, to będzie jej lepiej. Znam dużo psów, które miały dokładnie ten sam problem i klatka z powrotem pomogła. Dlaczego? Dlatego, że pies, który jest przypięty pasem, to jest troszeczkę tak jak dziecko, które nagle, które łapie chorobę lokomocyjną, bo nie radzi sobie z ilością bodźców, które się pojawiają na zewnątrz. I wtedy dziecku możemy powiedzieć, patrz w jeden punkt. Natomiast pies nie będzie na ten punkt patrzył. Ona ma po prostu chorobę lokomocyjną. Można też skonsultować się z weterynarzem i żeby zaproponował właśnie jakieś leki na chorobę lokomocyjną. rodziną, ale raczej skłaniałabym się ku temu, żeby ewentualnie zakupić dla niej taką parcianą klatkę i myślę, że będzie wtedy pani po prostu... Pani będzie lepiej i jej przede wszystkim będzie lepiej, bo myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że ona całe dzieciństwo była przyzwyczajona do jeżdżenia w klatce, a teraz nagle jest poza nią. U mnie w przypadku mojego psa było bardzo podobnie, tylko że on jeździł po prostu z przodu, z pasażerem, a teraz jeździ sam z tyłu, jak już mam auto i też bardzo dużo czasu mu zajęło, żeby się po prostu przyzwyczaił i też zdecydowałam się po prostu na zakup klatki.
Dziękuję, to chyba dobry pomysł dla niej.
Dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego, do widzenia, do usłyszenia. Wracamy sobie w takim razie do naszych substancji toksycznych, moi drodzy. Powiedziałam przed chwilą o orzechach i powiedziałam, że teraz opowiem o czymś bardzo specyficznym, co nie wydawałoby się wam trujące. I uwaga, mowa o miodzie. I chociaż u dzieci do 6 roku życia, przepraszam, do 6 miesiąca oczywiście życia, również się miodu nie używa, nie podaje, ponieważ może on spowodować tak zwany botulizm dziecięcy, to w przypadku dorosłych zarówno ludzi, jak i psów, o których oczywiście ta audycja jest, miód z pewnych źródeł również może okazać się bardzo szkodliwy. Zacznijmy od ciekawostki. W 65 roku przed naszą erą ówcześni wrogowie Rzymian pozostawili plastry miodu produkowane przez dzikie pszczoły na drodze zbliżających się wojsk. Niczego nieświadomi Rzymianie, ucieszeni z przekąski, w przerwie na odpoczynek zjedli między sobą te plastry, którymi po prostu się podzielili. Jakież było ich zdziwienie, gdy po spożyciu zamiast błogostanu pojawiły się inne objawy. Wymioty, biegunka, silne zawroty głowy. Chyba nie muszę dodawać, że to właśnie w tym momencie wrogowie przypuścili atak. Miód z taki dziki, zwany też szalonym miodem, z niepewnego źródła może zawierać bowiem taką substancję zwaną andromedotoksyną. Substancja ta pochodzi z nektaru takich roślin jak rododendron lub z naszej rodzimej polskiej rośliny należącej do tej samej rodziny co różaneczniki, znanej pod nazwą bagno zwyczajne. W Wielkopolsce bagno zwyczajne jest bardzo rzadkie, natomiast rozpowszechnione jest na południu kraju. Sama zresztą miałam przyjemność obserwować właśnie bagno zwyczajne w naturalnym środowisku. W przypadku zatrucia siła działania toksyny jest zależna od tego, jaki procent nektaru z roślin toksycznych trafił do pszczelego ula. Miód pozyskany z pewnego źródła jest w pełni jakby bezpieczny, pełen ważnych mikro i makroelementów. Natomiast w diecie psa jest niepotrzebny. Jeżeli już musimy podać psu, chcemy podać psu miód, róbmy to bardzo ostrożnie i w niewielkich ilościach. Natomiast pamiętajmy, żeby uważać na dziki miód. Podobnie w psiej diecie nie są potrzebne owoce. A jeśli pies je lubi, to według wytycznych diety surowej, czyli barw, nie powinny one przekraczać 5% wagi całej dawki dziennej jedzenia. Niestety, mimo rozpowszechnionej informacji na temat toksyczności niektórych owoców, ludzie zdają się nie mieć świadomości, jak bardzo igrają z ogniem, podając je swoim psom. Przykładem, o którym mogliście nie mieć pojęcia, są maliny i jeżyny, a także, chociaż nie jest to oczywiście owoc, kukurydza. Rośliny te zawierają już wcześniej poznany ksylitol. Nie mają go co prawda tak dużo jak batonik proteinowy, ale tak naprawdę jedzone regularnie lub w dużych ilościach mogą faktycznie powodować zatrucia. Sztandardowym przykładem, jeżeli chodzi o trujące dla psa owoce, są oczywiście winogrona oraz tworzone z nich rodzynki. O tych rodzynkach będę mówić stale i będę to podkreślać, dlatego że naprawdę uwierzcie mi, że mam dużo osób, które zdają się nie wiedzieć, że rodzynki pochodzą z winogron. W każdym razie rodzynki i winogrona odpowiedzialne są za większość zatruć pokarmowych u psów. Szczególnie narażone są te psy, których opiekunowie w tym typie owoców się lubują, bowiem wystarczy jedna rodzynka, która spadnie na ziemię i zostanie zjedzona przez czworonoga, by niestety odszedł na tamten świat. Mechanizm działania nefrotoksyny zawartej w winogronach i rodzynkach nie jest do końca poznany. Naukowcy uważają, że nie jest zależna od dawki, a więc nie ma znaczenia, czy rodzynkę, która spadła z blatu zje labrador, czy też maltańczyk, bo w obu przypadkach może się to skończyć poważnymi konsekwencjami. Toksyczne są wszystkie rodzaje winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych, czyli rodzynek. Jedyny nietoksyczny wydaje się być olej z pestek winogron. Tym niemniej, jak już wcześniej powiedziałam, oleje roślinne w diecie psa nie są dobrym rozwiązaniem, a zdecydowanie lepiej zastąpić je olejem z łososia lub innych ryb albo olejem z kryla. Wracając do winogron, według badań 50% wszystkich spożyć tego owocu przez psy kończy się nefrotoksycznością, a więc niszczeniem nerek. Ponieważ owoce te są ciężkostrawne, mamy bardzo długi czas na sprowokowanie wymiotów u psa lub udanie się do weterynarza na pełne płukanie żołądka. Pierwsze objawy to brak apetytu, osłabienie, wymioty, biegunka i apatia oraz bóle brzucha. Poważniejszy i główny symptom, jaki się pojawia, to niestety martwica nerek, która pojawia się właśnie już po 24 godzinach od spożycia tych owoców przez psa, a więc bardzo szybko. Ponieważ toksyczność winogron nie jest związana z ich ilością spożytą przez psa, to nawet zjedzenie jednej czy dwóch kulek powinniśmy traktować jako śmiertelne niebezpieczeństwo i jeżeli podejrzewamy, że nasz pies zjadł rodzynkę lub winogrona, od razu, jeszcze raz podkreślę, udajemy się tak naprawdę pierwszej lepszej lecznicy weterynaryjnej. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem, czy faktycznie awokado jest szkodliwe dla naszych psów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą rozmawialiśmy sobie o winogronach, a w przerwie zadzwonił do nas słuchacz i zapytał się o pomarańcza, mandarynki i banany. Banany jak najbardziej bezpieczne są bezpieczne dla psów, natomiast pomarańcza i mandarynki w dużej ilości mogą powodować silne rozwolnienia, dlatego nie zaleca się ich podawać, a jeżeli już, to naprawdę o ciupinkę. Takim owocem, który też tutaj padł w tej rozmowie, była karambola, czyli owoc, który znamy pod angielską nazwą starfruit, czyli gwiezdny owoc. On jest dosyć silnie toksyczny i jego nie powinniśmy absolutnie podawać psu nawet na zasadzie spróbowania. Jeżeli chodzi na przykład o ananasy, w bardzo niewielkiej ilości również nie szkodzą, natomiast trzeba pamiętać, że zawierają one takie enzymy, które mogą trawić białka. Dlatego my, jedząc te owoce, mamy wrażenie, że po prostu swędzi nas język, ponieważ po prostu właśnie został on podrażniony. Dlatego u psów może też dochodzić do takiego wrażenia i psy po prostu nawet nie będą chciały tego ananasa zjadać. Obiecałam wam też, że opowiem o awokado. Owocem, który bardzo lubimy, ponieważ zawiera wiele nienasyconych kwasów tłuszczowych, przydaje się w diecie. I jest od niedawna naprawdę często i łatwo dostępne na naszym polskim rynku. Zdarzało się kiedyś, że pies zjadł na przykład skórkę awokado i miał wymioty oraz biegunkę, no więc zaczęto podejrzewać, że owoc ten może mieć toksyczne działanie dla naszych przyjaciół. W internecie możemy znaleźć wiele spekulacji na temat tego, jakoby składnik toksyczny był wprowadzany na roślinę na przykład sztucznie w trakcie oprysków przed transportem owoców do innych krajów. Oczywiście, aby się te owoce nie zepsuły. Jest to jednak mit, ponieważ toksykantem, o którym mowa, jest persyna, a więc grzybobójcza toksyna, którą roślina sama wytwarza w celu samoobrony. W przypadku awokado najwięcej persyny jest w liściach, korze, skórce i w pestce. Również w miąższu jest jej trochę, ale jest to naprawdę niewielka ilość. Istnieje też wiele spekulacji na temat właśnie toksyczności lub braku toksyczności tego owocu względem psów. Na szczęście naukowcy są zgodni, że zatrucia u tych zwierząt są raczej rzadkie, a najczęściej zjedzenie samego miąższu nie powoduje żadnych objawów u naszych domowych czworonogów. Dużo bardziej powinniśmy martwić się połknięciem pestki, traktując ją jako ciało obce, którego pies na pewno nie strawi. Tym niemniej, skoro tutaj zauważyliśmy, że pies może mieć wymioty lub też biegunkę jedząc awokado, no to nie jest to owoc, który po prostu powinniśmy mu gdzieś tam podać. Dużo lepiej, tak jak słuchacz wcześniej dzwoniący do nas, podać swojemu psu na przykład kawałek banana. Ogólnie zjedzenie przez psa wcześniej wymienionych trujących pokarmów nie jest podyktowane słabym instynktem samozachowawczym ani głupotą zwierzęcia, to już żeśmy sobie wyjaśnili. Powodów, dla których pies kradnie, może być naprawdę wiele. Może to być frustracja, nuda, niepohamowany głód. Rzeczy, które dotąd wymieniłam, zawierają cukry, a więc są bardzo atrakcyjne dla wszystkich psów. Pies tak naprawdę, jak już wspomniałam, jest wszystkożerny, jest oportunistą, a więc szczególnie w stresowych sytuacjach będzie kierował się zasadą, jeżeli jedzenie jest dostępne, weź je. Jeśli pies dostaje słabej jakości lub średniej jakości suchą karmę, to nawet jeżeli jest to karma pełnoporcjowa, to musimy pamiętać, że suche granulki pod wieloma względami bardzo mało są atrakcyjne dla naszego psa, a przede wszystkim są monotematyczne, zarówno pod względem strukturalnym, jak i smakowym. Nie dziwne jest więc, że pies, który je ciągle to samo, będzie próbował jeść coś innego, bardziej atrakcyjnego. Może być to owoc, którego zjedzenie przez psa zrobi mu naprawdę wielką krzywdę, a może i nawet większą niż winogrona. Taki owoc występuje. My bardzo często jedząc niektóre z nich, które posiadają pestki, na przykład morele, mamy tendencję do dostawiania tej zdrewniałej części na stolikach kawowych, na blatach, a więc oczywiście znowuż w zasięgu psiego pyska. Pies szczególnie młody na pewno z chęcią zainteresuje się nie tyle połknięciem, co rozgryzieniem i rzuciem takiej morelowej pestki, a robiąc to natrafi na jej śmiertelnie trujące substancje. Toksyna zawarta w pestkach moreli to amygdalina, należąca do glikozydów cyanogennych. Jest ona obecna zarówno w rdzeniu, jak i w zdrewniałej części pestki. Amygdalina sama w sobie toksyczna dla psa nie jest, natomiast jej rzucie lub też trawienie w środowisku kwaśnym powoduje przekształcenie amygdaliny w znany nam dobrze cyjanek. Stężenie amigdaliny w moreli najwyższe jest w nasionach, poza tym występuje ona też w starych liściach i gałązkach, a lubiany przez nas miąższ nie zawiera amigdaliny, dlatego bez problemu możemy go jeść. No i w przypadku moreli mogą to być zarówno surowe, jak i suszone owoce i pies również może dostać kawałek pomarańczowego miąższu. Wracając jednak do nasion, zawierają one różne stężenie amigdaliny, w zależności od tego, skąd pochodzą owoce, jak bardzo są dojrzałe oraz od pory roku zbiorów i odmiany moreli. Stężenie amygdaliny nie przekracza zwykle 8%, tak naprawdę po przerzuciu przez psa zostaje uwolnione od 0,4 do 4,1 mg cyjanku na gram nasion, a jedna pestka waży przeciętnie około 10 gramów, co daje nawet 41 mg cyjanku. Tymczasem dawka śmiertelna dla psa to 1 do 3 mg na kilogram masy ciała. Połknięcie niewielkiej dawki amygdaliny będzie objawiało się biegunką i wymiotami. Przekształcenie glikozydów w cyjanku Janek zwykle wymaga czasu, dlatego objawy zatrucia są widoczne najczęściej po paru godzinach od zjedzenia takiej pestki. Jeżeli objawy pojawiają się w przeciągu 10 do 60 minut od spożycia, to niestety rokowania są bardzo złe. Świadczy to o wysokim stężeniu toksyn w ciele psa, pojawiają się objawy ze strony serca i płuc, takie jak hiperwentylacja, duszności, bardzo silny spadek ciśnienia. Błony śluzowe, a więc na przykład śluzówka pyska, stają się jaskrawo czerwone, co jest spowodowane nadmiernym natlenieniem krwi, a poza tym pies będzie również wykazywał objawy neurologiczne, na przykład drgawki oraz bardzo silne osłabienie mięśni, w tym także zwieracza, w związku z czym pies zacznie załatwiać się pod siebie. Niestety, śmierć następuje najczęściej w wyniku porażenia układu oddechowego. Pies po prostu nie jest w stanie oddychać i zwyczajnie się dusi. Najczęściej pies nie przeżywa dłużej niż 2 godziny po ciężkim zatruciu cyjankiem. Jeżeli wiemy, że nasz pies zjadł pestkę moreli, nawet jeżeli ją połknął, jedynym ratunkiem jest natychmiastowe prowokowanie wymiotów, najlepiej w porozumieniu z weterynarzem oraz udanie się bezpośrednio do kliniki. Idąc dalej nasiennym tropem, jako osoba pracująca z psami, bardzo często spotykam się z informacją, że pies na przykład lubi rozgryzać orzechy włoskie, bo przecież są one zdrowe dla psów, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie szkodzą. One owszem nie mają właściwości toksycznych względem psów, natomiast wystarczy jeden niefortunnie zjedzony kawałek skorupki, który przebije ścianę przewodu pokarmowego, no i perforacja jelit gotowa. Może ona spowodować wylanie się oczywiście treści pokarmowej do otrzewnej, powodując jej zapalenie, a nieleczone w konsekwencji zawsze będzie powodowało niestety cierpienie i śmierć zwierzęcia. Niestety znam przynajmniej dwa przykłady psów podwórkowych, które straciły życie właśnie z powodu tych orzechów. Jeden pies zmarł w wieku 6 lat w wyniku zaczopowania skorupkami. Opiekun psa zarzekał się, że pies całe życie jadł orzechy i nic mu nie było. A drugi pies miał wręcz budę pod orzechowym drzewem i zmarł w wyniku zapalenia otrzewnej. Pies przez 8 lat jadł orzechy i też nic mu nie było. I mówię to nie bez kozery, ponieważ większość z słuchaczy, którzy mają podobną sytuację, też mogą powiedzieć, ale on co roku je i nic mu nie jest. Tak, do czasu nic mu nie jest. Musimy zdać sobie sprawę, że takie sytuacje, zarówno kiedy pies kradnie nam moralową pestkę z blatu, jak i te, gdzie pies zjada orzechy, nie dzieją się bez przyczyny. Najczęściej ma to związek z potrzebą rozładowania napięcia. Wynika to z niezaspokojonej potrzeby żucia, gryzienia i lizania u psa. Gryzaki 2-4 razy dziennie i 15 minut zabaw umysłowych to podstawa. Niestety dla wielu te 15 minut to za dużo, a w przypadku gryzaków również znajdzie się wymówka. Tymczasem zakup psa to ogromna odpowiedzialność i stwierdzenie, że nie ma czasu, jest to potwornie nie na miejscu. Bo jeśli decydujemy się na żywe zwierzę, tak bardzo psychicznie złożone jak pies, to musimy traktować jego potrzeby na wysokim poziomie, nawet jeżeli chodzi o codzienne priorytety. Wracając do toksyn, czasami dzieje się tak, że pies funduje sobie truciznę, a czasami my fundujemy truciznę psu. Fundujemy oczywiście nieświadomo opiekun wiedziony chęcią pomocy. Mowa tutaj oczywiście o lekach i suplementach. Pamiętajmy, aby nigdy nie podawać psu żadnych leków bez konsultacji z weterynarzem, w szczególności ludzkich leków, które są dla nas nieszkodliwe. Najczęściej branym obecnie lekiem przeciwbólowym są te zawierające substancje czynne o nazwie ibuprofen. Ibuprofen jest lekiem, który wykazuje dużą toksyczność w przypadku regularnego stosowania u psów. Najczęściej powoduje silne zatrucia w momencie, w którym jest podawane kilka dni z rzędu. Pierwsze objawy to te idące ze strony układu nerwowego, pojawiające się najczęściej w pierwszych 2 godzinach od spożycia. Symptomy te mogą znacznie różnić się w zależności od psa oraz dawki, jaką zwierzę dostało. Jest to przede wszystkim drżenie mięśni, brak koordynacji ruchów oraz drgawki. Mogą się także pojawić objawy typu senność albo nadmierne pobudzenie, gorączka lub hipotermia. Czyli mamy tutaj bardzo skrajnie różne objawy. Druga salwa objawów to te idące z żołądka i jelit. Czyli zobaczcie, najpierw objawy neurologiczne, a dopiero potem objawy żołądkowo-jelitowe, co jest rzadkością. Te pojawiają się zwykle po 2 godzinach, czyli od 2 godzin tak naprawdę, od momentu podania tabletki psu. Zwierzę zaczyna wymiotować, ma biegunkę, co może szybko prowadzić do stanu odwodnienia, ponieważ te biegunki są bardzo gwałtowne. Niestety, ibuprofen bardzo często, nawet przy jednej dawce, powoduje uszkodzenie błon śluzowej, przełyku, żołądka lub jelit, co może prowadzić nawet do owrzodzenia układu pokarmowego, który u psów leczy się bardzo ciężko. W międzyczasie pies może mieć też niestety problemy z oddychaniem. Najgroźniejszy jednak jest postępujące z każdą kolejną dawką uszkodzenie nerek, które może dawać niestety wiele nieswoistych objawów. Jeśli nasz pies przypadkowo sam zjadł ibuprofen, od razu powinniśmy sprowokować wymioty u psa pod kontrolą weterynarza. Rozpuszczenie tabletki w żołądku trwa bardzo krótko, bo zaledwie 15-30 minut, a w dodatku substancje toksyczne dla psa wchłaniają się nawet w 99%, co musi być jakby w tym wypadku normą, ponieważ jest to lek. My oczekujemy tego, że one się będą dobrze wchłaniały. Ktoś może pomyśleć, dlaczego pies chciał zjeść gorzką tabletkę, taką jak ibuprofen. No z tą gorzkością nie przesadzajmy, ponieważ wiele tabletek ma słodką, cukrową osłonkę i to ona najbardziej interesuje psich koneserów, a te tabletki, które są w postaci żelków i nawet jeżeli pies to przegryzie i jest gorzkie, no to już tego niestety nie wypluje. Natomiast warto dodać, że u psów nieumiejętne, czyli z użyciem kar, uczenie niezjadania rzeczy z ziemi może powodować efekt odwrotny do zamierzonego. W skrajnych przypadkach może to to powodować pizzę, czyli zjadanie rzeczy niejadalnych, która może być zbudowana na przykład na podłożu bardzo silnej obrony zasobów. Podsumowując, to my jako opiekunowie musimy pilnować tego, aby nasz pies był bezpieczny w naszym domu. Jeśli mamy złodzieja i zbieracza, powinniśmy dmuchać na zimne i unikać pozostawiania szczególnie rzeczy spożywczych oraz leków na blatach lub stolikach, do których pies ma dostęp. To już wszystko w dzisiejszej audycji Psy, koty, inne kłopoty, a ja zapraszam Was jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.